Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Dzisiaj wracamy do sprawy jednej z najgłośniejszych tragedii alpejskich ostatnich lat, która swój finał miała przed sądem, a następnie przeniesiemy się do Nowej Zelandii, gdzie doszło do dość podobnego wypadku. Partnerem kanału Szczytomaniak jest sportano.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo ekwipunku do różnych aktywności sportowych, a z kodem Szczytomaniak10 w aplikacji Sportano otrzymacie 10% rabat na wasze zakupy. Link do aplikacji zostawię w opisie pod filmem. Zachęcam do zajrzenia, może akurat znajdziecie to, czego teraz szukacie.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętów góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
Kilka miesięcy temu nagrałem odcinek o tragedii, która wydarzyła się na Grossglocknerze w Austrii. Doświadczony alpinista zabrał swoją dziewczynę na wspinaczkę, która zakończyła się śmiercią kobiety. Do tragedii doszło 19 stycznia 2025 roku i niedawno zapadł wyrok w tej sprawie. Austriacki sąd uznał Tomasa za winnego spowodowania śmierci swojej partnerki wskutek rażącego zaniedbania. Mężczyzna został skazany na 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywną w wysokości 9600 euro. Wspominam o tej historii nie bez powodu. Dzisiejsza sprawa ma z nią wiele wspólnego. Ponownie mamy do czynienia z doświadczonym wspinaczem, który po raz pierwszy zabiera swoją dziewczynę w góry zimą i ponownie ta wyprawa niestety kończy się tragedią. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszej historii i kontrowersji, jakie wywołuje, na chwilę wróćmy do wyroku w sprawie tragedii na Grossglocknerze. Wspomniany wyrok wywołał oburzenie części opinii publicznej. Wielu uważało, że kara była zbyt łagodna, zwłaszcza że podczas procesu zeznawała Andrea, czyli była partnerka Tomasa, i kobieta opowiedziała o bardzo podobnej sytuacji, której sama doświadczyła podczas związku z alpinistą. Kobieta opowiedziała, jak Tomas zostawił ją samą podczas poprzedniej wyprawy na Grossglockner w 2023 roku. Mówiła, że była u kresu sił, miała zawroty głowy, a jej latarka przestała działać. Mimo że kobieta płakała i krzyczała, mężczyzna zostawił ją i poszedł dalej, podaje RMF24. W dalszej części artykułu możemy przeczytać, że w oświadczeniu, które przytacza BBC, sąd wskazuje, że wziął pod uwagę fakt, że mężczyzna nie był wcześniej skazany. Utrata bliskiej osoby była też okolicznością łagodzącą. Podkreślono, że uwzględniono też dyskusję w mediach społecznościowych na temat sprawy, która była obciążająca dla oskarżonego. Sprawie przewodził Norbert Hofer, sędzia, który sam ma spore alpinistyczne doświadczenie i w przeszłości współpracował on z ratownikami górskimi z Tyrolu. Hofer zwrócił uwagę na ogromną różnicę w poziomie umiejętności Tomasa i jego partnerki. Mężczyzna był dużo bardziej doświadczony. Nie widzę w tobie mordercy, nie widzę w tobie bezdusznego serca, powiedział sędzia. Tamtej nocy wiał silny wiatr o prędkości do 74 km na godzinę, a temperatura wynosiła minus 8 stopni Celsjusza, przy tym tak zwana odczuwalna temperatura wiatru wynosiła minus 20 stopni Celsjusza. Mężczyzna nie przyznał się do winy, powiedział, że jest mu przykro i że kochał swoją dziewczynę. Dodał, że była ona wysportowana oraz że wspólnie zaplanowali wyprawę, podaje TVN. Co ciekawe, głos w tej sprawie zabrała również matka zmarłej kobiety. Gertraud udzieliła wywiadu magazynowi Die Zeit, w którym powiedziała: denerwuje mnie to, że Kerstin jest przedstawiana jako naiwna, mała istotka, która dała się zaciągnąć na górę. Uważam, że to niesprawiedliwe, jak traktowany jest chłopak Kerstin. W mediach i internecie toczy się na niego polowanie na czarownicę. Zawsze podejmowali decyzje wspólnie. Jeśli Kerstin się nie zgadzała, nie jechali na wycieczkę w góry, albo jej chłopak jechał sam. Dlatego nie zasługiwał na odpowiedzialność jako przewodnik. Ale jedno jest dla mnie pewne. Śmierć mojej córki była wynikiem tragicznego splotu nieszczęśliwych okoliczności. Nie chcę obwiniać za to chłopaka mojej córki. Myślę, że to wszystko w tej sprawie, a teraz przejdźmy do historii, o której opowiada ten odcinek. Rozdział pierwszy.
Wielkie ryzyko.
Historia z Nowej Zelandii, której bohaterką jest 26-letnia Wednesday Davis, wydarzyła się 29 czerwca 2024 roku, a więc ponad pół roku przed tragedią Kirstin na Grossglocknerze. Dopiero kilka tygodni temu koroner opublikował swoje ustalenia, które ponownie były tematem do dyskusji, przypomniały tę historię w mediach i ponownie pojawiły się wokół niej kontrowersje. Czy doświadczony wspinacz organizujący wyprawę w góry powinien ponosić odpowiedzialność za wypadek? A może skoro wszyscy uczestnicy są pełnoletni, to każdy powinien odpowiadać wyłącznie za siebie? Tego typu pytania zaczęły pojawiać się w przestrzeni publicznej, ale wróćmy do początku tej historii. Czerwiec w Nowej Zelandii oznacza początek zimy. To właśnie wtedy miłośnik gór Guy Prior postanowił zebrać znajomych oraz swoją dziewczynę i wyruszyć na jeden z najbardziej rozpoznawalnych szczytów kraju, potężny wulkan Mount Ruapehu. Dla wielu fanów kina góra ta może wydawać się znajoma, to właśnie jej masyw Peter Jackson wykorzystał w swoim filmie i możemy ją podziwiać jako samotną górę, czyli słynny Erebor w filmowej trylogii Hobbit. Jednak poza światem fantazy, Ruapehu skrywa znacznie bardziej surowe oblicze. To największy aktywny wulkan w Nowej Zelandii, mierzy niemal 2800 metrów, a jego ostatnia erupcja miała miejsce w 2007 roku. Swoją nazwę zawdzięcza jezioru, które znajduje się w kraterze i paruje. Ruapehu w języku maoryskim oznacza właśnie wybuchające jezioro. Jest to również jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na naszej planecie, a jego strome zbocza, zalegający przez cały rok śnieg, głębokie żleby, strome urwiska, ta zmienna pogoda i taki wulkaniczny charakter sprawiają, że każda wyprawa powinna być starannie przemyślana i dobrze zaplanowana. Nikt z uczestników wycieczki Gaja nie przypuszczał, że ten zimowy trekking może zakończyć się tragedią. Rozdział drugi. Przygotowania. Wednesday Davis mieszkała w największym mieście Nowej Zelandii, Auckland. Była aktywną i pełną energii kobietą, która uwielbiała spędzać czas na świeżym powietrzu, pracowała jako biolog morski, uwielbiała nurkować i miała za sobą nawet takie kilkudniowe wędrówki, bardzo lubiła góry, ale mimo to nie miała żadnego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, na szlaki wybierała się latem, i nigdy wcześniej nie korzystała ze sprzętu wspinaczkowego i nie poruszała się po zaśnieżonych, wysokogórskich szlakach. Brała udział w nowozelandzkim programie edukacyjnym zajmującym się ochroną środowiska morskiego. Jego celem jest pokazywanie dzieciom i młodzieży, jak funkcjonują morskie obszary chronione. Gaja znała od 5 lat, jednak ich związek rozpoczął się zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Gdy zaproponował jej wspólną wyprawę na Mount Ruapehu, zaufała jego doświadczeniu i dołączyła do grupy. Guy Prior był znacznie bardziej obyty z górami, działał jako instruktor w Auckland University Rock and Alpine Club, a w 2022 roku ukończył zaawansowany kurs wspinaczkowy oraz szkolenie rozwijające umiejętności instruktorskie. Na pierwszy rzut oka wydawał się osobą doskonale przygotowaną do prowadzenia górskich wycieczek. Rzeczywistość była jednak nieco bardziej skomplikowana. Prior nigdy nie prowadził kursów alpinizmu wysokogórskiego ani szkoleń z zimowej turystyki górskiej. Podczas późniejszego przesłuchania przez koronera sam przyznał, że jego umiejętności w tamtym okresie były powyżej poziomu początkującego i zmierzały w kierunku średnio zaawansowanego, ale z pewnością nie były na poziomie zaawansowanym. Było to ważne wyznanie, zwłaszcza że grupa, którą zabierał na jeden z najbardziej wymagających i nieprzewidywalnych wulkanów Nowej Zelandii, w dużej mierze polegała właśnie na jego wiedzy i doświadczeniu. Rozdział trzeci. Wypadek. Jaki był cel ich wycieczki? Otóż grupa liczyła 4 osoby. Zdecydowanie najbardziej doświadczonym wspinaczem był Guy. Pozostała trójka, w której znajdowała się także Davis, polegała głównie na jego autorytecie, ale podobno te dwie jeszcze anonimowe osoby jakieś tam doświadczenie górskie posiadały. Zespół prowadzony przez Gaja chciał dotrzeć do Wangaehu Hat, czyli schroniska położonego na wschodnim zboczu góry Ruapehu na wysokości 2080 metrów i jest to, co ciekawe, najwyżej położone schronisko na północnej wyspie Nowej Zelandii. Zespół musiał mieć świadomość, że podejście do schroniska jest wymagające, ponieważ dzień wcześniej Guy miał przeprowadzić szkolenie skorzystania ze sprzętu górskiego. Turyści mieli przećwiczyć zakładanie i chodzenie w rakach po śnieżonym zboczu, a także korzystanie z czekana w razie upadku i szkolenie miało rozpocząć się w okolicy schroniska Tukino Alpine Sports Club, znajdującego się na zboczach Ruapehu na wysokości 1700 metrów. Ten plan się częściowo powiódł i 28 czerwca grupa udała się na spacer. Szkolenie trwało około 2 godziny i podczas niego zespół poruszał się takim bardzo łatwym szlakiem w stronę wodospadu Margaret's Leap. Nie udało im się jedynie przećwiczyć tego kontrolowanego upadku i wyhamowania go przy użyciu czekana, ponieważ okoliczne zbocza w całości pokryte były twardym lodem i było to po prostu zbyt niebezpieczne. Wednesday tamtego dnia po raz pierwszy miała raki na nogach, wysłała nawet zdjęcie całego zespołu swoim rodzicom, informując, że byli tego dnia na wycieczce. Podobno w grupie panowało przeświadczenie, że podejście do Wangaehu Hat będzie równie łatwe co szlak do wodospadu. Niestety nie była to prawda. Choć faktycznie szlak nie jest długi i mierzy około 3 km, to jego końcowy fragment prowadzi stromym zboczem wymagającym obycia z ekspozycją. W tamten weekend popularna w Nowej Zelandii organizacja zajmująca się edukacją i bezpieczeństwem w górach, Mountain Safety Council, wydała komunikat informujący o występowaniu niebezpiecznych warunków na Mount Ruapehu. Niestety ten komunikat najprawdopodobniej nie został odczytany przez grupę Gaja. 29 czerwca z rana cały zespół rozpoczął podejście zgodnie z planem w kierunku schroniska. Początkowo wszystko przebiegało sprawnie i nic nie wskazywało, że może dojść do wypadku. Niemal do samego schroniska szlak faktycznie nie był wymagający, lecz problemy zaczęły się koło godziny 10, gdy zespół znalazł się w odległości zaledwie 200-300 metrów od ich celu. Byli oni wtedy nagrani i aby dostać się do budynku musieli zejść około 30 metrów niżej, ale tak jak mówię, niżej jeśli chodzi o wysokość, ale jeśli chodzi o odległość było to około 200-300 metrów. Schronisko było już wtedy dobrze widoczne, ale w tym miejscu grupa musiała zejść po dużo bardziej stromym zboczu niż to, po którym wcześniej podchodzili i na którym dzień wcześniej trenowali poruszanie się w rakach. Na dodatek pokryte było ono taką mieniącą się w świetle słońca warstwą lodu. Zagrożenie było jasne dla wszystkich. Prior rozważał wówczas nawet wycofanie się. Ale zamiast tego po namyśle postanowił zrobić taki zwiad i jako pierwszy zaczął zejście szukając bezpiecznej drogi. Chwilę później podjął on tragiczną w skutkach decyzję, ponieważ Guy dał zielone światło, uznał, że odnalazł drogę, którą będą mogli bezpiecznie zejść do schroniska i pozostali ruszyli jego śladem. Jako druga osoba zejście zaczęła właśnie Wednesday i znajdowała się ona w odległości około 20 metrów od swojego chłopaka i tutaj też trzeba podkreślić, że zespół nie był związany ze sobą liną. Chwilę po tym, gdy rozpoczęła ona zejście, doszło do wypadku. Wednesday potknęła się lub poślizgnęła, upadła na brzuch i zaczęła zsuwać się po stromym zboczu, szybko nabierając prędkości. Guy krzyczał w jej kierunku, aby użyła czekana i próbowała wyhamować, ale kobieta nie miała dużego doświadczenia w obsługiwaniu się czekanem i ten wypadł jej z rąk. Później okaże się również, że miała ona na sobie buty z miękką podeszwą, nie nadające się do raków, a te z kolei były wypożyczone i były tępe. W trakcie upadku Davis spadł kas z głowy, grupa dostrzegła także jak ich partnerka uderzyła w głaz podczas upadku i kobieta zatrzymała się dopiero 250 metrów niżej, spadła z takich dwóch urwisk i poobijała się o wystające głazy. W trakcie upadku wypadł jej czekan, którego nigdy nie odnaleziono. Dwóch mniej doświadczonych turystów zostało w bezpiecznym miejscu i nie kontynuowali oni dalej już zejścia. Z kolei Prior próbował dostać się do Davis, ale przez te oblodzone zbocze nie był on w stanie tego uczynić. Około godziny 11 została wezwana pomoc i ratownicy na miejsce przybyli 90 minut od zdarzenia. 26-latka została przetransportowana śmigłowcem do pobliskiego ośrodka Tukino, gdzie mimo udzielenia pomocy zmarła o godzinie 13 na skutek śmiertelnych obrażeń głowy. Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej ojciec Wednesday dostał od niej ostatnią wiadomość i było to zdjęcie jej butów z założonymi rakami i podpisem. Pierwszy raz w rakach. Hashtag nie spadłam z góry. Rozdział 4.
Granice odpowiedzialności.
Koroner, przyglądając się tej sprawie, rozmawiał z doświadczonym alpinistą, który w schronisku Wangaehu był dzień wcześniej i stwierdził on, że całe zbocze było pokryte lodem i nawet on, mając duże doświadczenie, gdyby upadł, najprawdopodobniej nie byłby w stanie wyhamować lotu. Guy Pryor nie chciał rozmawiać z dziennikarzami ani nawet podobno z rodziną swojej dziewczyny. Wydał tylko oświadczenie, w którym napisał: kochała świat całym sercem. Kochała ocean i środowisko naturalne, na którym jej zależało i po prostu chciała uczynić świat lepszym miejscem. Była jedną z najbystrzejszych, najbardziej pełnych pasji osób, jakie kiedykolwiek poznałem. Z uśmiechem, który mógłby rozjaśnić każde pomieszczenie. Podchodziła do życia z niezwykłą odwagą i ciekawością, a każdy, kto ją spotkał, ją kochał. Rodzice 26-latki byli wstrząśnięci tragedią i nie mogli zrozumieć, jak ich przezorna i zawsze ostrożna córka mogła znaleźć się na tak trudnym szlaku. Podobno Wednesday zawsze odpowiedzialnie podchodziła do wszystkich aktywności. Ona zawsze się przygotowywała. Zawsze była przygotowana. Jej dziennik nurkowania jest skrupulatnie wypełniony godzinami w wodzie, poziomem tlenu. Ukończyła kurs straży przybrzeżnej, aby prowadzić łódź. Kurs z napędem na 4 koła. Kursy zdrowia i bezpieczeństwa, kiedy zabierała grupy szkolne do jej byłego miejsca pracy. Powiedział ojciec Davis. Koroner Matthew Bates napisał: z perspektywy czasu pan Pryor uważa, że jako lider grupy cieszył się zaufaniem innych i że jego ocena, że grupa będzie w stanie bezpiecznie przejść z grzbietu do schroniska, była błędna. Pan Pryor najwyraźniej spędził sporo czasu na zastanawianiu się nad swoją decyzją o poprowadzeniu grupy z grani do chaty w nieoczekiwanie trudnych warunkach wspinaczkowych i nie mam wątpliwości, że ponosi wielki ciężar osobisty w wyniku tragedii, która się rozegrała. Koroner zwrócił również uwagę na nieodpowiedni sprzęt, w jaki wyposażeni byli uczestnicy wyprawy, a także na zbyt lekką odzież widoczną na zdjęciach wykonanych tamtego dnia. Według ustaleń warunki panujące na zboczu mogły zostać bezpiecznie pokonane przez doświadczonego wspinacza, dysponującego odpowiednim wyposażeniem, w tym sztywnym obuwiem oraz rakami wyposażonymi w przednie zęby, pozwalające na skuteczne poruszanie się po twardym lodzie. Osoby wybierające się na tego typu trasę powinny również posiadać umiejętność posługiwania się czekanem, zarówno podczas pokonywania stromych, oblodzonych odcinków, jak i w sytuacjach awaryjnych, gdy konieczne jest zatrzymanie upadku. W terenie alpejskim odpowiedni sprzęt i umiejętność jego wykorzystania stanowią podstawowy element bezpieczeństwa. Ten wypadek wywołał szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności w górach, o roli lidera grupy oraz podejmowania decyzji w trudnych warunkach. Część komentujących wskazywała jako głównego odpowiedzialnego za tragedię Priora, publikując m.in. tego typu opinie. Choć wskazano, że Wednesday była stosunkowo niedoświadczona i miała na sobie miękkie, elastyczne buty, okoliczności te należy rozpatrywać w kontekście wyprawy grupowej, podczas której uczestnicy polegali na przywództwie i podejmowanych przez kierownika decyzjach. Warunki były oblodzone, teren eksponowany, a właściwa ocena ryzyka miała kluczowe znaczenie. Moim zdaniem osoba prowadząca grupę nie miała doświadczenia ani dojrzałości potrzebnych do bezpiecznego zarządzania takimi zagrożeniami. Ponadto osoba ta nigdy nie przeprosiła rodziny Wednesday i odmawia rozmowy z jej bliskimi. To tragiczny wypadek, który moim zdaniem nie powinien był się wydarzyć. Śmierć Wednesday Davis pozostaje ogromną stratą, a pytania dotyczące przywództwa i odpowiedzialności nadal stanowią ważny element dyskusji o bezpieczeństwie w górach. Komentarze dotyczące tej historii opisują przywództwo nie tylko pośród grupy znajomych, którzy nagle razem decydują się na wyjście w góry, ale również ten temat dotyczy rynku czarnego przewodnictwa, gdzie przewodnicy biorą pieniądze za wyjścia w góry, a kiedy zdarzy się wypadek, no to nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Efektem działań Coronera i Mountain Safety Council było wystosowanie zaleceń co do wycieczek na Ruapehu obejmujących kilka podpunktów. Po pierwsze, nigdy nie lekceważ nowozelandzkiego terenu alpejskiego. Po drugie, zdobądź odpowiednie przeszkolenie. Po trzecie, sprawdź trasę zanim wyruszysz. Sprawdź warunki. Dbaj o współpracę i komunikację w grupie. I na koniec, prawidłowo używaj sprzętu. I tutaj chodzi o stosowanie się do zaleceń producenta i upewnienie się, że używany sprzęt jest kompatybilny oraz odpowiedni do warunków wysokogórskich.
Wednesday Davis zaufała swojemu partnerowi i nie wróciła z tej wyprawy. Jej śmierć do dziś stawia trudne pytania, gdzie kończy się odpowiedzialność każdego uczestnika wyprawy, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność osoby, za którą podąża cała grupa. Czy lider powinien ponosić konsekwencje błędnych decyzji, jeśli inni zaufali jego doświadczeniu? I wreszcie, czy wyroki takie jak ten wydany po tragedii na Grossglocknerze powinny wyznaczać kierunek rozstrzygania podobnych spraw w przyszłości? To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za podbicie odcinka, zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Ja życzę Wam teraz picia dużo wody, bo są naprawdę niesamowite upały. Uważajcie na siebie. Ciekaw jestem Waszej opinii, czy taki niekwalifikowany lider grupy, taki organizator wycieczki powinien ponosić odpowiedzialność karną w przypadku tego typu wypadków? Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych materiałach. Cześć!